Łukasz Noga i witam bardzo serdecznie. Dziś w naszym studiu dwóch gości. Pan Jarosław Kowalik, przewodniczący Radomskiego Samorządu Obywatelskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Patryk Fajdek, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy na Mazowszu. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie wiceprzewodniczący, zacznijmy od razu od pana i od programu miejskiego in vitro. W budżecie na nowy rok znalazły się środki na kolejną edycję tego programu. Ile to jest środków i jak wygląda podsumowanie dotychczasowych działań?
Dla mnie to wielka radość, że program in vitro jest kontynuowany. Ja przypomnę, że pierwszą edycję udało mi się wprowadzić wspólnie z Edytą Malec-Ćwiek poprzez budżet obywatelski i przy ogromnym poparciu radomskiego społeczeństwa, co cieszy. A w tym roku zapisanych jest 800 tysięcy, 650 z budżetu obywatelskiego, 150 jako wkład własny naszego miasta. I to też wielka radość, dlatego że ten program przynosi faktyczne, realne efekty, bo 8 dzieci już się z niego urodziło, w drodze są kolejne, w tym bliźniaki, więc to wielka radość. I wielka radość również dlatego, że nowy Sejm i pierwsza ustawa, którą przyjęto, to właśnie również finansowanie programu in vitro z budżetu państwa. Minimum 500 milionów z budżetu ministra zdrowia zostanie na to przeznaczone, co pomoże realnie kilkudziesięciu tysiącom par każdego roku. Więc to jest wielka sprawa, wielka rzecz i cieszę się, że ta umowa koalicyjna, którą podpisała Platforma Obywatelska, Lewica i Trzecia Droga, jest już realizowana na pierwszym posiedzeniu parlamentu. I dobrze, a po drugie to projekt obywatelski, więc też pokazuje nowe standardy, że projekty obywatelskie w tej kadencji parlamentu nie będą zamrażane, będą rozpatrywane i to też ważne. I wielka nadzieja z mojej strony, ale również wielka obawa co do prezydenta Andrzeja Dudy, bo ja przypomnę, że w roku 2012 pan prezydent jeszcze jako parlamentarzysta podpisywał się pod projektem ustawy wprowadzającej kary dla tych lekarzy, którzy przeprowadzają zabieg in vitro. To coś dla mnie kuriozalnego, coś co nie mieści mi się w głowie i liczę na to, że tym razem wzniesie się ponad podziały polityczne, ponad własny światopogląd, jednak zagłosuję za szczęściem, zagłosuję za rodziną, zagłosuję dla wielką nadzieją tych par, które nie mogą dzisiaj mieć własnego dziecka, bo w samym Radomiu jest od 5 do 7 tysięcy, a w skali kraju nawet 2 miliony. Więc ogromna skala problemu i te środki są potrzebne.
Panie przewodniczący, czy społeczeństwo przyzwyczaiło się do finansowania in vitro z budżetu?
Czy się przyjmie... Ja oczywiście nie chcę się wypowiadać na tematy światopoglądowe, bo każdy ma jakieś na ten temat. Natomiast rzeczywiście są małżeństwa, są pary, które potrzebują takiej pomocy. I niezależnie od tych właśnie poglądów, ci, którzy czekają na taką pomoc, oczywiście trzeba tej pomocy im udzielić. No, nie wszystkich stać oczywiście na taką procedurę. Tych, których nie stać, a urodzi im się dziecko, no to w takim razie jest to na pewno wielki plus, a przede wszystkim szczęście dla tych rodzin.
Skoro mówimy o przyszłości i jest pan przy głosie, to proszę powiedzieć, czy Radomski Samorząd Obywatelski wystawi swoje listy do wyborów samorządowych? Czy będziecie pod swoim komitetem startować, czy może w koalicji?
Ja powiem, może od tego zacznę, że w Radomiu jest przeszło 700 organizacji pozarządowych, z czego przeszło 100 działa bardzo aktywnie. Nie można oddawać samorządu wyłącznie partiom politycznym, które już niejako podzieliły się Radą Miejską, już zdecydowały kto, co i tak dalej. Natomiast zapominając zupełnie, że jest jeszcze ten trzeci tak zwany sektor, czyli ci wszyscy społecznicy, którzy nie chcą podpisywać się pod partiami politycznymi i być z nimi utożsamiani, a chcą działać aktywnie. I bez wątpienia trzeba taką możliwość stworzyć. Bez wątpienia też, jak przy każdej kampanii wyborczej, w samorządzie będziemy uczestniczyli i bez wątpienia wystawimy swoją listę. Być może będzie ona złożona z wielu organizacji samorządowych w naszym mieście i być może kilka komitetów się dołączy. No, chcemy wbić się takim klinem właśnie między te dwie partie, by była też reprezentacja w Radzie Miejskiej tych wszystkich organizacji, które działają aktywnie, a nie chcą, tak jak powiedziałem, utożsamiać się z partiami politycznymi.
Czy kandydata na prezydenta też wystawicie?
Z całą pewnością.
A co słychać w tym temacie w Nowej Lewicy? Czy jest już kandydat na prezydenta miasta?
Lewica w tym aspekcie nie podjęła jeszcze żadnych decyzji, jeżeli chodzi o ciała statutowe, a to im trzeba oddać tutaj władzę. I taka dyskusja przed nami. Dzisiaj jesteśmy gotowi wystawić samodzielne listy do radomskiego samorządu i to jest punkt wyjścia naszego planu, ale dzisiaj również najważniejsze jest to, żeby realnie działać na rzecz naszego miasta. I my jako Lewica, mimo że nie mamy radnych, pokazywaliśmy to w ostatnich latach, bo przypomnę chociażby in vitro, o którym rozmawialiśmy, przypomnę chociażby ulicę Woźnicką, gdzie apelowaliśmy o zwiększenie bezpieczeństwa i tam dzisiaj już montowane są progi zwalniające, gdzie mówiliśmy o potrzebie powstania kładki nasiennej, o przebudowie, a właściwie utwardzeniu ulicy Szeroka Droga. I to wszystko dzisiaj się pojawia i to wszystko dzięki właśnie zaangażowaniu ludzi związanych z Nową Lewicą i to bez wsparcia w postaci własnego radnego Rady Miejskiej.
I od jakiegoś czasu mówicie też o potrzebie przebudowy, a przede wszystkim naprawy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Żwirki, Wigury i Kosocińskiego, to jest pana osiedle. Ten projekt nie znalazł się w budżecie na przyszły rok. Czy ubolewa pan nad tym?
To dla mnie osobiście, tak jak pan powiedział, jestem z tego osiedla, więc to osobiście dla mnie bardzo ważny projekt. Szczególnie, że znajduje się on na ciągu komunikacyjnym, gdzie dzieci każdego dnia chodzą do szkoły podstawowej numer 34, gdzie chodzą do przedszkola numer 2 przy ulicy Jasińskiego, do podstawówki numer 5, zresztą bardzo mi bliskiej, bo sam jestem jej absolwentem. Więc ważny projekt i dzisiaj słyszymy zapewnienia z Urzędu Miejskiego, że znajdą się środki na remont, na przebudowę faktycznie. Nie, tak jak pan powiedział, jest to na liście awaryjnej, tak to określę, jeżeli chodzi o plany budżetowe, ale też trzeba zrozumieć, ja na tym ubolewam, ale trzeba też zrozumieć trudną sytuację, jeżeli chodzi o wszystkie samorządy w Polsce, bo przypomnę, że ten rząd, mimo że 15 października przegrał wybory realnie, to jednak wciąż rządzi i tych tarcz dla samorządów nie wprowadza, a to przez nich brakuje na subwencję oświatową kilkuset milionów złotych, a to przez nich wszystkie samorządy w kraju straciły dość duże dochody z powodu obniżki dla samorządów, jeżeli chodzi o wpływy z PIT-u, więc to są rzeczy, które na pewno nowa koalicja rządząca będzie musiała rozwiązać i powiem więcej, no tutaj co do tego mamy zgodę i jest to w umowie koalicyjnej. Oczywiście będzie musiało to trochę potrwać, jeżeli chodzi o wypracowanie pewnych rozwiązań, a ja liczę, że również te dobre decyzje rządu centralnego, nowego rządu centralnego, który za maksymalnie 2 tygodnie powstanie, wpłyną również pozytywnie na finanse miejskie, w tym finanse naszego radomskiego samorządu i pieniądze na przebudowę skrzyżowania Kusocińskiego, Żwirki, Wigury się znajdą, bo to bardzo ważny projekt i nie może być tak, że już kilka miesięcy ta sygnalizacja nie działa, bo to zagraża bezpieczeństwu i to jest dla mnie rzecz niewytłumaczalna.
Tymczasem mamy rząd zgoła inny i mamy ministra finansów z Radomia. Pojawiają się takie głosy, że minister finansów, pan Andrzej Kosztowniak, już 4 dni zwleka z załatwieniem środków na remont ulicy Wolanowskiej. Czy może się pan zgodzić z takim stwierdzeniem i ewentualnie czego pan się spodziewa po nowym budżecie na nowy rok?
Sprawy tej dużej polityki ja bym zostawił, bo partie polityczne żyją z konfliktu i będą oskarżać się zawsze o wszystko, bo budują swój elektorat na tym konflikcie, co było najlepiej widać w ostatniej kampanii, gwiezdnej kampanii wyborczej, tak bym ją określił. Bardzo mało merytoryki, a tylko emocje. I te emocje są cały czas podtrzymywane i tutaj oskarżenia między działaczami partyjnymi i oskarżenia o takie czy inne działanie zawsze będą. Natomiast jeśli chodzi o budżet miejski, ja bym powiedział w ten sposób, czy on jest dzisiaj tak skonstruowany, czy inaczej, to nie ma większego znaczenia, słupki muszą się zgadzać księgowo, tak żeby on był zatwierdzony i żeby mógł wejść w życie. Natomiast średnio raz w miesiącu jest zmieniany i to jest rok w rok. W związku z czym te czy inne zapisy one się dzisiaj znalazły, a jutro się nie znajdą lub odwrotnie.
Pan od
nie
jakiegoś czasu mówi, że brakuje panu w tym budżecie 1000 złotych.
Tak, to fakt. Od wielu lat staraliśmy się, żeby rozpocząć proces rewitalizacji naszego zamku i cała sprawa się rozbijała dotąd przez te kilka lat o zapis jakikolwiek 1000 złotych na przykład w budżecie, tak aby można było wystąpić o subwencję rządową na przeniesienie własności, która była zagwarantowana. No niestety do tej pory nam się to nie udało. Być może w tym roku się uda, ale nie wiem, czy w tym nowym układzie politycznym będzie to możliwe do szybkiej realizacji, czy akurat w tej konstrukcji, którą wcześniej wypracowaliśmy.
Czy straciliśmy szansę na to?
Nie, nie. Będziemy, że tak powiem, walczyć do finału. Natomiast sprawa jest taka, gdyby było prosto, to już dawno byłby zrewitalizowany. Zawsze są pilniejsze potrzeby, ale przede wszystkim musi być chęć ze strony samorządu, ponieważ cały czas występujemy o to, żeby to gmina miasta Radomia, czyli my wszyscy mieszkańcy, żebyśmy byli właścicielami tej nieruchomości i rewitalizować pod, że tak powiem, pieczą Urzędu Miejskiego, prawda? Czyli żeby gmina miasta Radomia była gospodarzem całości. No być może uda się to w tym budżecie, ale jakie będą dalsze koleje, zobaczymy, jaki będzie stosunek nowego rządu do takich właśnie spraw jak rewitalizacja, historia i tak dalej.
Ostatnie pytanie, ostatnia kwestia do pana Patryka Fajtka. Ranking zdrowych miast. Zawsze jak nasze miasto jest gdzieś nisko w rankingach, to słyszę, że ranking nie jest jakby odzwierciedleniem rzeczywistości. Natomiast w najnowszym rankingu zdrowych miast Radom jest na 44. pozycji z 60. To jest ranking, przypomnę tylko, który bierze pod uwagę takie rzeczy jak zanieczyszczenie powietrza, otaczające nas tereny zielone, dostosowanie przestrzeni publicznej do mieszkańców, demografia, programy zdrowotne itd., itd. Czy pan się zgodzi z takim stwierdzeniem, że słusznie jesteśmy w tej ostatniej ćwiartce rankingu?
Zanim odpowiem, to jeszcze jednym zdaniem do tematu ulicy Wolanowskiej, bo aż chciałoby się powiedzieć do pana posła Andrzeja Kosztowniaka, panie ministrze dwutygodniowy, skoro już zgodził się pan wziąć udział w tej farsie, w tym niby rządzie, to niech pan przynajmniej zrobi coś dobrego dla Radomia i odblokuje środki, które Radom ma już obiecane i zagwarantowane właśnie na przebudowę ulicy Wolanowskiej, bo to jest nam bardzo potrzebne. Odpowiadając na pana pytanie o ten ranking, no to ja dzisiaj mogę powiedzieć tak. Na ulicy Długojowskiej wskaźnik powietrza 276% przekroczona jakość powietrza. Na ulicy Doktormana 256%. To pokazuje, że te wszystkie statystyki, o których mówimy, że Radom ma 14 najgorsze powietrze w Europie, są prawdziwe i faktycznie trzeba tutaj coś z tym zrobić. A przypomnę również, że tak całkiem niedaleko, bo w ostatnich latach były przypadki, gdzie współczynnik drzew wyciętych do posadzonych to był oczywiście ujemny i wskazywało na to, że nawet taka leśniczówka w ciągu jednego roku mogła zniknąć. A to też jest dzisiaj ważne. Na szczęście są społecznicy, są organizacje pozarządowe, o których tutaj też była mowa, które prężnie działają i również w tym temacie ekologii, środowiska podnoszą bardzo wiele tematów, ale również pojawiają się takie tematy jak program Czyste Powietrze i nawet w Krajowym Planie Odbudowy, który powinien zostać uruchomiony jak najszybciej i ja liczę na to, że te pieniądze trafią do Polski właśnie dość szybko po powstaniu nowego rządu. Są pieniądze na to, żeby radomski samorząd skorzystał z tego funduszu i ściągnął do Radomia ogromne pieniądze właśnie na program Czyste Powietrze, tak żeby walczyć o to środowisko w naszym regionie.
Czekamy zatem na rozwój wypadków. Za dzisiaj już panom dziękuję. Moimi państwa gośćmi byli pan Jarosław Kowalik, dziękuję.
Dziękuję.
Pan Patryk Fajdek, dziękuję.
Dziękuję ślicznie za rozmowę.
Łukasz Nogaj, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.